Podcast Polskiego Radia.
Specjalne pociągi były podstawiane po to, żeby do teatrów, w których wystawiany był krótko po prawykonaniu Kawaler Srebrnej Róży, publiczność mogła dotrzeć z różnych części Europy, tak to nazwijmy. To był również ogromny komercyjny sukces. Na Kawalera ludzie chcieli przychodzić.
Ten tytuł kieruje nas do tego gestu przekazania tej Srebrnej Róży, ale tak naprawdę to jest opowieść o marszałkowej.
Jest Kawaler Srebrnej Róży. Również punktem wzlotu i ambicji nie tylko śpiewaków, ale wybitnych dyrygentów. Tak jakby w którymś momencie swojej działalności, swojej aktywności, kariery, każdy z wielkich mistrzów batuty chciał zmierzyć się z tym utworem. Jest to taka opera, którą wydaje mi się, że można w pełni zrozumieć i w pełni się na niej popłakać dopiero od któregoś momentu swojego życia.
Anatomia opery. Witamy Państwa i zapraszamy na kolejne spotkanie z operowym arcydziełem Adam Banaszak.
Agata Kwiecińska.
Powiedziałam operowym arcydziełem.
A potem wymieniłaś moje nazwisko i tak przez chwilę poczułem się skrępowany.
Jeszcze nie napisałeś chyba żadnej opery.
Nie mam w planach.
Bohater, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, kompozytor niemiecki Richard Strauss, napisał wiele oper. Żył bardzo długo. O jednej z nich mówiliśmy w pierwszym sezonie Anatomii. To była Salome. Jedna z najbardziej sensacyjnych premier początku XX wieku. Do dzisiaj bardzo mocny tytuł.
Myślę, to za każdym razem budzący
ekscytację. Tak, bardzo tak
ekscytację.
Mocno oddziałujący na publiczność. Na dzisiaj zupełnie inne oblicze Richarda Straussa, choć opera w sumie pisana dosłownie kilka lat później. Strauss komediowy. Zresztą to nie jest jedyny tytuł, to jest kompozytor, który lubił ten gatunek i myślę, że potrafił w nim zaszyć bardzo dużo różnego rodzaju aluzji, czytelnych tylko dla tych, którzy trochę w tym świecie operowym i muzycznym, klasycznym przebywają. Dzisiaj porozmawiamy o operze, której nawet tytuł powoduje duży problem, więc może zacznijmy od tytułu oryginalnego niemieckiego, Rosenkavalier. Ta opera w wersji polskiej funkcjonuje jako Kawaler Srebrnej Róży, co sugerowałoby, że jest to opowieść o kawalerze, o kimś, kto został odznaczony jakimś poważnym
orderem.
A to zupełnie nie o to chodzi. Więc ci, których ten przez lata utrwalony tytuł denerwuje, no i w sumie słusznie, zaraz powiemy dlaczego, proponują alternatywny tytuł Kawaler z Różą. No ale to jest praktycznie Kawaler ze Srebrną Różą. No i w czym rzecz? To jest opera, którą Richard Strauss pisze do libretta Hugo von Hofmannsthala. Człowieka, który odegrał ogromną rolę w jego działalności operowej. Pierwsza współpraca to nie była Salome, bo Salome to Richard Strauss radził sobie sam, Elektra, no i później jeszcze 5 tytułów, w tym właśnie Rosenkavalier. No i to Hofmannsthal wymyślił taki zwyczaj, że otóż, jeśli jakiś szlachetnie urodzony kawaler chce się oświadczyć, no to wysyła albo wędruje do tej swojej wybranki ze srebrną różą i ona jest takim jasnym znakiem, wiadomym i oczywistym, że chodzi o oświadczyny.
Coś jak czarna polewka, ale arebur, tak. Chciałoby się powiedzieć. Ten tytuł pewnie już jest tak utrwalony przez polską tradycję, że mimo jego pewnego rodzaju absurdu, który on
tak,
za sobą
niesie.
Jakoś
tam wprowadza w błąd może.
To pewnie i tak on zostanie jako ten, który się przyjął. Ale rzeczywiście naszą opowieść rozpoczynamy od nazwiska Hugo von Hofmannsthal. Mamy w historii opery kilku bohaterów, którzy dali słowa dla muzyki i dla teatru operowego tak wybitne, tak inspirujące, którzy wyznaczyli poziom i jakość tych wielkich tytułów i którzy są realnie ich współautorami.
Zobacz. Przepytujesz mnie. Lorenzo da Ponte.
Lorenzo da Ponte. To i Wolfgang Amadeus Mozart, i Don Giovanni, Così fan tutte, i Wesele Figara. Dalej Giacomo Zailica.
Czyli libreciści Pucciniego.
Którzy są współautorami sukcesów Cyganerii, Toski, Madame Butterfly. To jest z całą pewnością Arrigo Boito i jego późne verdiowskie arcydzieła. To jest wreszcie Hugo von Hofmannsthal, który dał Richardowi Straussowi asumpt, okazję do napisania sześciu dzieł wybitnych, w których znalazł ze Straussem absolutnie wspólny język, także słowo dopełnia muzykę, także ta gęsta odznaczeń. No, mówimy o momencie w kulturze między modernizmem, ekspresjonizmem, ogólnym fin de siècle, secesją. Mówimy o momencie, w którym przelewa się cały dorobek XIX stulecia.
Ładnie to powiedziałeś, to jest tak jakby był jakiś taki falochron, że tu zaczyna się wiek XX, ale to morze XIX-wieczne tam się wdziera cały czas.
Ale ma już wtedy
czasu.
Inną perspektywę, inną panoramę, inną temperaturę wrzenia tej wody. Elektra, czyli pierwsza współpraca Richarda Straussa i Hofmannsthala.
Chwilę po Salome właściwie, ciągle ten sam mrok i ekspresjonizm.
Taki godny Zygmunta Freuda, chciałoby się powiedzieć.
No i padł Freud, to już możemy zaliczyć ten odcinek do udanych.
Następnie mamy tytuł, który jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, czyli Kawalera Srebrnej Róży, ale później ten duet stworzył jeszcze Kobietę bez cienia, Arabellę, Helenę egipską. Ta współpraca rzeczywiście była bardzo intensywna. I mówimy tutaj o dziele, które zaliczyć powinniśmy na stronę dzieł komediowych, na stronę oper komicznych, bardzo to komicznych na pewno nie, komediowych
no właśnie,
jednak.
Ciężka artyleria muzyczna wjeżdża tak naprawdę w ten świat, bo tak samo jest z Arabellą.
Ten żart tutaj nie jest, nawet nie chodzi o to, że on jest bawarski. Pod płaszczykiem tej lekkiej historii oświadczyn, właśnie tego całego ceremoniału, niechcianego apsztyfikanta, od którego chce się uciec.
Oksa, masz na myśli.
Tak. Oraz tej nowej pary Oktawiana i Zofii, którzy znajdą zakochanie, miłość.
Od pierwszego wejrzenia. Szczere i
przeczucie szczęścia. To mamy jednak niezwykle dużo nostalgii, smutku związanego z tym wszystkim, o czym opowiada nam Marszałkowa. To pogodzenie się z własnym przemijaniem.
Utratą urody.
Utratą taki nadziei na szczęście w miłości, z tym, że życie jednak upływa i się kończy, z tym, że możliwości, jakby na to nie patrzeć, z każdym dniem
mamy mniej.
Mamy coraz mniej. Jest to taka opera, którą wydaje mi się, że można w pełni zrozumieć i w pełni się na niej popłakać dopiero od któregoś momentu swojego życia. Richard Strauss opowiada o tym z wielką wrażliwością, delikatnością, czułością, ale często rymuje się mozartowskie Wesele Figara z właśnie Kawalerem Srebrnej Róży Richarda Straussa, no bo hrabina u Mozarta, która mówi o tych o tych miłosnych wyznaniach, które już nie wrócą i które przebrzmiały, i która czuje, że jest coraz mniej kochana i że pewnie już więcej tej miłości, a przynajmniej tak szczerej, tak świeżej, nie tak będzie. Odważnej nie będzie, jest paralelna do wyjątkowej postaci, którą jest marszałkowa w Kawalerze Srebrnej Róży.
Tak, bo ten tytuł kieruje nas do tego gestu przekazania tej Srebrnej Róży, ale tak naprawdę to jest opowieść o marszałkowej, która jest bez wątpienia centralną postacią i którą w pierwszej scenie opery widzimy wraz z młodziutkim kochankiem, Oktawianem. Ona się cieszy tym czasem z nim.
Oktawian jest jednym z przykładów partii en travesti, Hosenrolle, roli spodenkowej, bo to jest śpiewaczka, która
to jest kobieta, zawsze to jest kobieta.
Przebrana za tego Oktawiana, a później zresztą przebiera się za kobietę, więc mamy kobietę, śpiewaczkę przebraną za mężczyznę, która w toku akcji...
Tak, mamy postać męską śpiewaną przez kobietę, która w trakcie akcji staje się Marysią, jakąś umowną służącą, która zresztą też wzbudza zainteresowanie jako kobieta. No ale ta marszałkowa z Oktawianem to jest takie bardzo mocne otwarcie, duet. No i tu mamy kolejny raz w operze taką sytuację, trochę znaną nam z oper barokowych. To znaczy, że oto duet kochanków. To jest duet dwóch głosów żeńskich. To jest opera kobiet tak naprawdę, bo jeszcze mamy Zosię. To są te trzy kobiety, trzy postaci. To znaczy, no Oktawian jest mężczyzną, ale patrząc na obsadę, mamy trzy bardzo ważne postaci, kluczowe dla tej opowieści, które musimy obsadzić świetnymi głosami żeńskimi. I to jest bez wątpienia wyzwanie.
No jest takim operowym tour de force, jakąś dyscypliną, wydaje się, że niemożliwą, ale jednak, która kilkukrotnie się spełniła. Żeby jedna artystka przez całą swoją karierę zaśpiewała wszystkie
trzy partie.
Każda z nich wymagająca w trochę inny sposób. Jedna wymagająca dużego, szerokiego, centralnego śpiewania. Druga nieco bardziej koloraturowa. No i trzecia, która jest trochę niżej jakby osadzona, jeśli chodzi o tesiturę. Każda z nich wymaga ogromnego bogactwa barwy, bogactwa w ogóle nośności głosu, bowiem mówimy o operze, którą pisze wybitny symfonik. Richard Strauss jednak jest poza tym, że autorem oper, które do dzisiaj budzą za każdym razem ekscytacje, które za każdym razem są czymś znaczącym. To nie jest tak, że jakikolwiek teatr operowy mówi sobie, ach, zagrajmy Richarda Straussa. Nie. Jeżeli chcemy wykonywać dzieło Richarda Straussa, to trochę jak Richarda Wagnera. To znaczy, że chcemy dać jednoznaczne nasze stanowisko wobec tej muzyki, jakiegoś problemu estetycznego, wykazać rangę teatru, wykazać możliwości naszego aparatu wykonawczego. Richard Strauss, dodajmy dla porządku, całkowicie niespokrewniony z rodem Straussów,
od walców
i od Polek.
I z Wiednia, tak.
Richard Strauss jest autorem poematów symfonicznych. Don Juan, Śmierć i Wyzwolenie, Don Quixote.
Tak, orzecze Zaratustra.
Jest autorem symfonii alpejskiej i domowej, w której obrazuje i opowiada o swojej podróży raz w Alpy, a raz
między
kolejnymi pokojami swojego domostwa, które każdorazowo pisze na gigantomańską wręcz, można by powiedzieć, orkiestrę. Niezwykle rozbudowaną, bardzo jest to zapisane gęsto, wyjątkowo precyzyjnie. Ilość określeń wykonawczych wskazuje jednoznacznie, że rolą muzyka wykonującego tę partyturę jest to, żeby wykonać tę partyturę. Tu ma być ciszej, tu ma być głośniej, tu ma być krócej, tu ma być dłużej. Tu jest taki łuk, tu zmieniamy tempo w połowie taktu, tu wracamy do tempa w dwa takty później. Tu
no trochę wielki dyrygent także, wykonujący nie tylko przecież swoją muzykę, także wystawiający i dyrygujący operami innych kompozytorów. Taka bardzo świadoma postać i też o bardzo długim życiu, co jest nie bez znaczenia, no bo wielka część ta, o której powiedziałeś, tej twórczości symfonicznej, no nie myślę teraz o symfoniach, ale o poematach symfonicznych, to jest jeszcze XIX wiek zdecydowanie. Później po przejściu falochronu bardziej opera, ale nie tylko. No i także działalność dyrygencka i też taka działalność, dzisiaj powiedzielibyśmy, kreatora kultury, człowieka, który decydował o tym,
co będzie pokazać,
co będzie grane. On rozdawał karty.
To jest szalenie ważne, jak w przypadku wielu dzieł, to, że Richard Strauss nimi zadrygował, włączył je do repertuaru, zaproponował ich wystawienie, dało ostateczny stempel jakości. To, że to jest dzieło godne tego, żeby w ogóle wpisać je do kanonu. Z tym dyrygowaniem Richarda Straussa ja mam bardzo zawsze...
No wiem, no już trochę opowiadałeś o tym.
No przytoczyma jednak w pewnego rodzaju ostentacyjne jego wskazywanie na to, że wszystko macie państwo w nutach. To, proszę bardzo, ja pokazuję troszkę szybciej, troszkę wolniej, ale zagrajcie to, co napisał kompozytor. I całkowicie nam to wystarczy. Z drugiej strony jest to nieprawdą, bowiem jest kawaler srebrnej róży. Również punktem wzlotu i ambicji nie tylko śpiewaków, ale wybitnych dyrygentów. Tak jakby w którymś momencie swojej działalności, swojej aktywności, kariery, każdy z wielkich mistrzów batuty chciał zmierzyć się z tym utworem. Oczywiście ikoniczne jest tutaj nagranie Carlosa Kleibera, który wyjątkowo odnalazł się w tej muzyce i zaproponował jej wyjątkową koncepcję. Zresztą jego umiejętność komunikacji i tego wielkiego aparatu wykonawczego, zjednoczenia do jednego celu, tak, że ta muzyka sprawia wrażenie prostej, naturalnej, kameralnej w bardzo wielu
momentach. A kameralna momentach. Nie jest w żadnym sensie.
Udało się Kleiberowi podkreślić to, co szczególnie widzę w tym artydziele. Pewną nostalgię, pewną taką nutę schyłkową, pewnego końca.
Masz na myśli te różne gierki muzyczne, prawda, które tam się toczą, bo akcja teoretycznie rozgrywa się w wieku XVIII, w połowie mniej więcej XVIII stulecia.
Za panowania cesarzowej Marii Teresy, nawet w pierwszych dniach jej panowania.
Natomiast my otrzymujemy niemal walce Straussa i do tego wiedeńskiego tam gdzieś przemycone, tak, jakby Richard puszczał oko i mówił, no dobrze, to pobądźmy w tym Wiedniu, ale ponad 100 lat później.
No
ale tam jest też bardzo dużo innych wątków muzycznych, takich właśnie erudycyjnych zabaw, na które Strauss, no wybitny kompozytor, ale też świadomy tej historii muzyki, która przed Kawalerem Srebrnej Róży jest, może sobie na to pozwolić. I można, myślę, tę operę bez tej świadomości też sobie po prostu odbierać z satysfakcją, ale jak się zacznie dostrzegać te różne gierki, które się tam rozgrywają, no to wtedy właśnie wychodzi ta schyłkowość, to znaczy ten przełom, to poczucie, że wchodzimy w coś naprawdę nowego. Strauss zresztą, pisząc Salomę i Elektrę, mocno wszedł w ten taki mrok i ekspresjonizm, co nas dzisiaj bardzo porusza, ale może warto powiedzieć, że on był tym zmęczony. On szukał innego tematu i potrzebował właśnie tego kawalera z różą, czy też srebrnej róży, jako pewnego rodzaju odskoczni od tego wątku, z którym wydaje mi się, że szczególnie w Polsce my go najbardziej kojarzymy, bo jeśli jakieś dzieło pojawia się na scenie, to jest Salome lub Elektra. Oczywiście mamy teraz przykłady i bardzo to cieszy, bo i Kobieta bez cienia w tym roku została wystawiona w Warszawie, no i czekamy na właśnie operę Rosenkavalier, ale jednak on może być sprowadzony do tej takiej roli tego wielkiego ekspresjonisty. A on tego nie chciał. On idzie właśnie w inną stronę i to jest bardzo ciekawy wątek, wydaje mi się, rzadko jest okazja, żeby o tym porozmawiać.
Specjalne pociągi były podstawiane po to, żeby do teatrów, w których wystawiany był krótko po prawykonaniu Kawaler Srebrnej Róży, publiczność mogła dotrzeć z różnych części Europy, tak to nazwijmy. To był również ogromny komercyjny sukces na Kawalera. Ludzie chcieli przychodzić, żeby tam odnaleźć nie tylko te komedie, tylko to jest taka komedia muzyczna trochę jak Śpiewacy norymberscy Richarda Wagnera. No nikt nie ginie i temat jest
lekki.
Jest pozornie lekki, ale to jest tylko pozór. No, znajdujemy tam jednak coś dużo, dużo głębszego i nie jest to na pewno w żadnej mierze jak w operach komicznych Rossiniego. No, nikt nie wpadnie na pomysł, żeby było to slapstickowe, bliskie farsy.
No, jest to raczej... Chociaż jest taki moment, który jest bliski farsy. Mam na myśli tę taką procesję, pochód różnych dziwnych postaci, które odwiedzają buduar marszałkowej właściwie tuż po jej przebudzeniu. Oczywiście Oktawian musi się ewakuować.
Ta poranna toaleta.
Poranna toaleta i tam, kto tam się pojawia, i notariusz, i kucharz, i szlachetnie urodzona wdowa ze szlachetnie urodzonymi sierotami, ale także śpiewak tam się pojawia i mamy taki element teatru w teatrze, nagle jakiś tenor. To jest wspaniały moment. Nagle jesteśmy w jakimś takim innym, absurdalnym świecie i pojawia się po prostu śpiewak. To też jest taki trochę przybysz z tego XIX wieku, prawda? On staje i on musi tam zaistnieć. On musi wykonać, co trzeba. Na pewno sam, jeszcze kogoś pominęłam. Handlarz zwierząt.
Tam jest, bardzo długa jest ta lista, ale jest też umówmy się, ceremoniał wręczenia tej róży jest równie...
Absurdalny,
przesadzony i niemożliwy. Te walce, o których wspominałaś, które są oczywiście, patrząc na miejsce, na miejsce i na czas akcji przede wszystkim, no, które są...
Ahistoryczne
i achronologiczne. One często funkcjonują w ogóle jako suita w wykonaniach estradowych.
Jako utwór symfoniczny, który można wykonać w filharmonii.
Ale też są pewnego rodzaju mrugnięciem oka do publiczności, która właśnie zostaje trochę w tym 3/4 przeciągnięta na tę jaśniejszą stronę życia.
Masz wrażenie, że to jest opera, która, do tego chciałabym wrócić, powiedziałeś o śpiewakach norymberskich, że trochę to jest jak Così fan tutte? Że to jest pod pozorem błahej historyjki opowieść właśnie o przemijaniu, o godzeniu się z tym, że właśnie jest coraz mniej tych szans? I temu też służy ta muzyka?
Thomas Mann napisze, czyje oczy ujrzały piękno, odtąd na zawsze wydany jest śmierci. I teraz oczywiście idę tak bardzo, bardzo daleko, ale to wyjątkowe muzyczne piękno, kojące często, które proponuje Richard Strauss dla tej opowiastki, dla tej opowieści, czuję w nim jednak pewną grozę. Wiele lat później Jung powie, no to gdy się patrzy w otchłań patrzy też w nas. Być może, że to jak jest piękna, jak jest zdobna, jak jest głęboka, ten ocean muzyczny w niby walcowany, który proponuje Richard Strauss, to jest również ten moment, w którym możemy poczuć pewną grozę. Grozę, niepokój, schyłku, kresu. No, na koniec jednak mamy szczęśliwą parę, Zofię i Oktawiana.
Bo Oktawian jest tym posłańcem, on ma wręczyć srebrną różę.
Której zapomina.
Ale dociera do Zofii i wtedy trafia ich ten piorun prawdziwej, szczerej miłości. No i baron Ox zostaje z niczym, no bo to on przekazywał te róże i on chciał pojąć za żonę młodziutką Zofię. Zostaje z niczym też marszałkowa, która miała młodego kochanka, no ale on wybrał tą szczerą i niewinną, prawdziwą miłość. Co zresztą nie jest dziwne, ona jakoś brała to pod uwagę.
Tak? Od samego początku mówiła mu o tym, śpiewała mu o tym, że przecież to nie na zawsze, że ona wie, jak wygląda życie. On jej płomiennie odpowiadał wtedy, nie, to jest inaczej, to będzie wyjątkowo. I to jej przeczucie spełnia się na samym końcu opery. To jest rzecz bardzo głęboko poruszająca. Tak po ludzku.
Natomiast dla Richarda Strausa, jak spojrzymy na dalszą jego twórczość, to nie jest koniec. To nie jest żaden zmierzch jego działalności operowej. Można wręcz powiedzieć, że to jest początek, bo premiera to jest 1911 rok, Drezno i Semperoper, a później pisze kolejne opery. Wspominałeś o tych tytułach, które powstają we współpracy z Hofmannsthalem, ale po śmierci Hofmannsthala dalej komponuje. Pisze na przykład taką operę jak Miłość Danae, czyli taką opowiastkę mitologiczną. Też w gruncie rzeczy bardzo lekką, ale zabarwioną w ten sam sposób, co Kawaler Srebrnej Róży. Tam też jest mowa o przemijaniu, o nieuchronności tego, jak doświadczenie sprawia, że, no właśnie, jak zobaczymy piękno, to już się zbliżamy do śmierci. Jak doświadczenie sprawia, że właśnie nie można już przeżyć tej pierwszej miłości, że ten moment już nie powróci.
Patrząc na to z szerszej perspektywy, są głosy, które stwierdzają, że Richard Strauss kończy operę. Kończy rozwój gatunku operowego. To, co się wydarzy po nim, czyli Igor Strawiński, Krzysztof Penderecki, Olivier Messiaen, Stockhausen, ale też Paweł Mykietyn i Agata Zubel.
Thomas Ades.
To wszystko, Philip Glass, że to wszystko jest już inny gatunek, że to jest nowy rozdział, że to jest inne poszukiwanie i inne nawiązanie. Natomiast, że pewna tradycja, którą wyznaczyć możemy od bardzo konkretnego dnia, gdy Claudio Monteverdi pisze swojego Orfeusza, że kończy się razem z ostatnią operą Richarda Straussa.
Mhm. No ale tutaj bym się z tym nie zgodziła o tyle, że jednak ta wczesna opera barokowa, a nawet opery giganta Händla czy Vivaldiego, o którym w ogóle z perspektywy historii muzyki do niedawna w ogóle nie wiedzieliśmy, że był kompozytorem operowym, to jednak też jest coś zupełnie innego niż ten teatr Mozarta i tych kolejnych. Wydaje mi się, że to jest, że to jednak są jakieś momenty, takie okresy, które podlegają jakiejś takiej, znaczy, że to podlega przemianom i zupełnie nie widzę tego przeskoku między późnymi dziełami operowymi Straussa, nie wiem, na przykład Pendereckim.
Ja też dlatego z takim bardzo zastrzegałem się, wypowiadając, że są pewne głosy. To, o czym mówisz, całkowicie popieram i wydaje mi się, że z całą pewnością opera nie kończy się razem z Richardem Straussem. Jeżeli by jednak próbować myśleć o tym w ten sposób, to weźmy pod uwagę to, jaka była definicja teatru operowego, którą chciała spełnić kamerata florencka tych kilka stuleci wcześniej. Chodziło o powrót do idei teatru antycznego. Chodziło o ścisłe zespolenie słowa, muzyki i teatru. To znajdujemy, to taka ładna klamra by była dla jakiejś publikacji książkowej, to w Kawalerze Srebrnej Róży znajdujemy pełne spełnienie tych właśnie ideałów sprzed setek lat.
No to teraz jeszcze jeden wątek na koniec. Dlaczego po pierwsze Strauss jest często włożony do tego samego worka co Wagner i dlaczego u nas w kraju nad Wisłą pokutuje takie przeświadczenie, że jest trudny?
Bo jest trudny. Bo jest bardzo wymagający.
No dobrze, ale jest wymagający, rozumiem, wykonawczo. O tym wspominałeś.
Tak.
Ale czy to jest naprawdę wymagający kompozytor dla odbiorcy, dla publiczności?
Może nie być, jeżeli jest wykonywany w sposób wzorcowy, w sposób wyjątkowy i wspaniały, bo skala trudności wykonawczych, jakie Richard Strauss przedstawił w, nie mówię nawet o Salome i o Kawalerze Srebrnej Róży, ale w przypadku takiej Elektry, w przypadku Kobiety bez cienia, w przypadku Dafne, to są najwyższe wyzwania, jakie można postawić przed muzykami. Mamy jego opery pisane przecież też na nieco mniejsze składy. Ariadna na Naxos, której librecistą również jest Hofmannsthal. No tamta orkiestra jest zdecydowanie mniejsza, wręcz można by powiedzieć, że kameralna. Ale wciąż to jest wyjątkowa wirtuozeria. To jest również ogromne wyzwanie dotyczące tego, jak bardzo zespoły są ze sobą zgrane, ponieważ tych muzycznych planów naraz jest tak wiele, że kwestią pierwszorzędną jest znalezienie odpowiedniej proporcji między tym, co ważne, a tym, co mniej ważne. Jak się otwiera taką partyturę Richarda Straussa, no, wybierz, co ma być, co jest wiodące, a co jest tylko dopełnieniem, a co jest dopełnieniem tego dopełnienia, a co jest trochę uzupełnieniem, a w którym momencie to się przenika i to się zamienia. Nie najlepiej wykonywana muzyka Richarda Straussa jest ekstremalnie trudna do tego, żeby ją móc odbierać. Strauss jednak stosunkowo często, tu się nie będę polemizował z tym, co powiedziałaś, pojawia się na polskich scenach operowych. Bowiem właśnie Ariadna na Naxos w Krakowie, Salome we Wrocławiu, w Kawaler Srebrnej Róży w Gdańsku, w
Kobieta bez cienia
w Warszawie. No to tylko w ciągu jednego roku możemy zobaczyć przynajmniej 4 straussowskie tytuły tylko i wyłącznie w naszym kraju. Nie mówiąc o tym, że wycieczka do Niemiec otwiera te możliwości dużo bardziej, bo tych miejsc, w których Strauss jest grany, jest rzeczywiście bardzo wiele. W jaki sposób rymuje się z wystawieniami oper Richarda Wagnera? Również wymaganiami wobec aparatu wykonawczego, począwszy od solistów, przez chór na orkiestrze, skończywszy pewnym szerokim gestem tej opowieści, niezależnie od tego, ile ona trwa, jeśli byśmy policzyli minutaż, ale czujemy, że to jest napisane na bogato, jeśli mogę pozwolić sobie na taki kolokwializm. No i twórczość Richarda Straussa, chyba możemy to powiedzieć wprost i bez żadnych zastrzeżeń, wyrasta z koncepcji, z twórczości i z dorobku Richarda Wagnera.
I może warto też przypomnieć, że to był kompozytor bardzo ważny dla dwóch wielkich kompozytorów polskich. Przede wszystkim jego twórczość symfoniczna, mniej operowa, ale i dla Karłowicza, i dla młodego Karola Szmanowskiego.
Który, gdy pisze uwerturę koncertową E-dur, po prostu udaje, że jest Richardem Straussem. To jest aż
niesamowite to jest.
Poruszające, jak bardzo chcę pokazać, jestem taki jak on.
Tak, tak. I ta siła oddziaływania Richarda Straussa, który w ogóle żyje dłużej niż Karol Szymanowski, co jest pewnego rodzaju właśnie paradoksem, ale tak się te losy potoczyły, no jest ważny i no w twórczości Karłowicza, no to ponieważ to jest bardzo krótka twórczość, bo Karłowicz umiera bardzo wcześnie, to właściwie ten duch jest obecny tam cały czas i można stwierdzić, że te studia w Berlinie i to obcowanie z muzyką tego Richarda Straussa jakoś Karłowicza uformowało i bez niego być może nie byłoby Karłowicza takiego, jakim go znamy. No ale dzisiaj operowo Kawaler Srebrnej Róży. Rozumiem, że ty trzymasz się tej polskiej tradycji tłumaczenia tego tytułu. Rosenkavalier Richarda Straussa. Polecamy tę twórczość, tym bardziej, że teraz można się wybrać, co wcale parę lat temu nie było takie oczywiste, na różne tytuły operowe Straussa. No i zmierzyć się z tą muzyką, z tą masą dźwięku i z tymi bardzo intensywnymi opowieściami. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Adam Banaszak.
Agata Kwiecińska.
To był podcast Polskiego Radia.